Minęła przed chwilą godzina 18:00, tu Paryż, Radio France International, piątek, 29 września. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Riger, a za szybą studia realizujący audycję Grażyna Chmurska i francuski technik. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Marka Brzezińskiego i Anny Bernhardt usłyszymy kronikę filmową Anny Rzeczyckiej, moje postscriptum poświęcone islamskiemu szantażowi wobec Zachodu, felieton ekonomiczny Anny Bernhardt, eurekę Piotra Rosochowicza oraz na zakończenie magazyn literacki Sylwii Gibbs. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika. Zacznijmy od rozdziału Islam a Europa. Doniesienia to może nie najważniejsze, ale wysoce znamienne. Premier Francji Dominique de Villepin uznał za nie do przyjęcia pogróżki śmierci pod adresem profesora filozofii Roberta Redekera, który po opublikowaniu w Le Figaro antyislamskiego pamfletu ukrywa się od kilku dni wraz z rodziną pod ścisłą ochroną policyjną. Pokazuje to, że żyjemy w świecie niebezpiecznym, przepełnionym nietolerancją i że musimy zachować wielką czujność. Oświadczył de Villepin, podkreślając też, że w demokracji każdy ma prawo swobodnie się wypowiadać z poszanowaniem rzecz jasna innych. Redeker dostał szereg maili z bardzo konkretnymi pogróżkami, z adresami i planami miejsc, gdzie pracuje i gdzie mieszka, oraz z dopiskiem temu wieprzowi trzeba urżnąć łeb. Mimo deklaracji premiera, ukrywający się filozof, wykładający dotąd w liceum koło Tuluzy, powiedział jednej ze stacji radiowych, że czuje się porzucony, w szczególności przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które nie raczyło się o niego zatroszczyć, oraz związki nauczycielskie, które, jak stwierdził, zwykły komuś gratulować, kiedy krytykuje on Kościół katolicki, natomiast biorą na wstrzymanie, gdy krytykuje się islam. Do sprawy powrócę szerzej w dalszej części audycji. Z tej samej działki Milosz Forman stwierdza w wywiadzie dla Frankfurter Rundschau, że zdjęcie z afisza Idomenea Mozarta w berlińskiej Deutsche Oper pod pretekstem, że inscenizacja Hansa Neuenfelsa wzbudzić może gniew muzułmanów, jest decyzją nie tylko śmieszną, ale co więcej niebezpieczną. Chcemy wolności, a nie chcemy za to płacić ceny, mówi twórca Amadeusza. Jeśli tak będziemy bać się ekstremistów, jeśli chcemy stuprocentowego bezpieczeństwa, dodaje Forman, to przenieśmy się do Korei Północnej. Tam nas skutecznie ochronią przed cudzoziemcami. I jeszcze z tej samej branży. W wywiadzie dla duńskiej agencji Rizau premier Danii Anders Fogh Rasmussen komentuje po raz pierwszy aferę karykatur Mahometa zamieszczonych przed rokiem w duńskiej prasie, stwierdzając, że nie były one obraźliwe. Wierni wszelkich wyznań nie mogą wymagać od wyznawców innych religii, aby przestrzegali zasad, dogmatów i tez, z którymi się utożsamiają, mówi Rasmussen, dodając, że wolność słowa nie może być przedmiotem żadnych negocjacji i broniąc swego ówczesnego stanowiska, które polegało na niewtrącaniu się do tego, co publikuje prasa. Tu Paryż, RFI. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej Jarosław Kaczyński wyklucza nadal dymisję swego rządu, oskarżanego przez opozycję o korupcję polityczną. Za ustąpieniem rządu opowiada się w ostatnich sondażach 2/3 Polaków. Możemy podjąć taką decyzję, żeby władzy nie stracić, mówi we wspomnianym wywiadzie premier Kaczyński. W imię obrony najbardziej elementarnych interesów Polski musimy kontratakować. Nic gorszego niż rządy zarysowującej się właśnie koalicji nie może Polski spotkać, dodaje szef PiSu. Sekretarz Generalny Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński powiedział ze swej strony agencji PAP, że oferta prowadzenia rozmów koalicyjnych dla PSL jest wciąż aktualna. Według lidera PSL Jarosława Kalinowskiego ludowcy oczekują od premiera Kaczyńskiego przedstawienia w przyszłym tygodniu formalnej propozycji przystąpienia ich partii do koalicji rządowej. Zaznaczył on jednak, że obecnie rozmowy koalicyjne są zawieszone. Rośnie napięcie między Rosją a Gruzją, oskarżającymi się nawzajem o szpiegostwo. Sąd w Tbilisi orzekł 2-miesięczny areszt tymczasowy wobec 2 rosyjskich oficerów. Proces 2 dalszych jest w toku. NATO apeluje do obu stron o umiar. Rosja tymczasem rozpoczęła ewakuację 80 osób swego personelu ambasady w Tbilisi. Marek Brzeziński.
Gruzja oskarżyła Moskwę o szpiegostwo wojskowe i aresztowała 4 rosyjskich wojskowych, zarzucając im nie tylko działalność agenturalną, ale także i współudział w organizowaniu zamachu w lutym ubiegłego roku. Liczba zatrzymanych rośnie, bo zamieszane są w tę sprawę kolejne osoby z personelu rosyjskiej ambasady i misji wojskowej. Co więcej, żołnierze gruzińscy otoczyli siedzibę mieszczącego się w stolicy Gruzji, Tbilisi, dowództwa armii rosyjskiej regionu południowego Kaukazu. Według strony gruzińskiej na terenie dowództwa miał się ukryć kolejny oficer rosyjski zamieszany w szpiegowską aferę. Rosja określa te zarzuty mianem absurdalnej i wyssanej z palca i proponuje, aby Rada Bezpieczeństwa ONZ zajęła się stosunkami rosyjsko-gruzińskimi. Michał Saakaszwili, prezydent Gruzji, zareagował na to zdziwieniem, pytając, że nie wie, dlaczego Moskwa zareagowała w tak histeryczny sposób. Nie rozumie także ewakuacji rosyjskiego personelu dyplomatycznego. Wyjaśnia, że Gruzja robi to, co uczyniłoby każde państwo demokratyczne. Buduje demokrację w swoim kraju i broni bezpieczeństwa swego państwa. Minister obrony Rosji Iwanow zareagował na słowa prezydenta Gruzji niemal natychmiast i porównał aferę szpiegowską, jaką jego zdaniem wywołały władze w Tbilisi, do stalinowskich czystek z 1937 roku. Prasa rosyjska jest zdania, że Gruzja usiłuje zapędzić Rosję w kozi róg i złapać ją w pułapkę, której celem jest doprowadzenie do próby sił ze Stanami Zjednoczonymi i ze społecznością międzynarodową w związku z zapalną sytuacją w Abchazji i w południowej Osetii, gdzie ruchy separatystyczne są popierane przez Moskwę. Kreml oskarżycielskim palcem wymierzył w NATO, któremu zarzuca zaopatrywanie Gruzji w broń i amunicję. Kreml sprecyzował, że chodzi jednak nie o cały Sojusz Północnoatlantycki, lecz o jego nowych członków, bo ci dysponują bronią produkcji radzieckiej. NATO, którego ministrowie obrony obradują w Słowenii, apeluje do Gruzji i Rosji o zachowanie zimnej krwi i o rozwiązanie konfliktu na drodze dialogu. Rosja na terytorium Gruzji ma dwie bazy wojskowe.
Tu Paryż Refio, to dalsze wiadomości ze świata. W Bagdadzie zamordowani zostali szwagier i siostrzeniec Mohameda al-Urejbiego, głównego sędziego prowadzącego proces Saddama Husajna o ludobójstwo na Kurdach. Podczas napadu na ich samochód w czwartek wieczorem w sunnickiej części stolicy zastrzelony też został 10-letni syn wspomnianego siostrzeńca. Sędzia al-Urejbi mianowany został w zeszłym tygodniu, zastępując sędziego al-Amiriego, uznanego przez oskarżycieli za niedość stanowczego. W proteście przeciw zmianie obrońcy oskarżonych przestali przychodzić na rozprawy. Natomiast krewni sędziego wyprowadzili się z rodzinnego domu w obawie przed represjami, co jak widać jednak nie pomogło. W nagraniu wideo umieszczonym w czwartek w internecie szef Al-Kaidy w Iraku, Abu Hamza al-Muhajer, wezwał swych zwolenników do nasilenia terroru, zachęcając ich w szczególności do porywania obywateli Zachodu, aby uzyskać w zamian zwolnienie jednego z islamistów więzionych w USA. Zaapelował też do muzułmańskich speców od broni atomowej i biologicznej, aby przyłączyli się do walki z Amerykanami w Iraku. W okolicach Tel Awiwu eksplodował samochód. Zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Początkowo sądzono, że był to zamach samobójczy, w którym zginął palestyński kamikadze. Wedle izraelskiej policji ofiarą wybuchu był jednak izraelski przestępca, którego pojazd eksplodował, gdy przekręcił kluczyk w stacyjce. W wyniku izraelskiego nalotu na północy Strefy Gazy zginęło dwóch młodych Palestyńczyków. Sahal twierdzi, że celem ataku były osoby podejrzewane o wystrzeliwanie rakiet. Wedle świadków rakiety zabiły dwóch rowerzystów. W tejże Strefie Gazy zebrały się tymczasem dziesiątki tysięcy zwolenników Hamasu, manifestując głośno swój sprzeciw wobec ewentualności uznania kiedykolwiek Izraela, co od dawna jest przedmiotem negocjacji z Fatah w sprawie utworzenia rządu jedności narodowej. Rokowania są w zupełnym impasie i wedle otoczenia prezydenta Mahmuda Abbasa szanse stworzenia z Hamasem wspólnego rządu spadły do zera. O Bliskim Wschodzie była też mowa na szczycie frankofonii, który zakończył się w Bukareszcie. Obecny tam prezydent Francji, Jacques Chirac, przybył już do Armenii, gdzie rozpoczyna wysoce symboliczną wizytę oficjalną. Na szczycie natomiast do ostatniej chwili trwały spory na temat wspólnej deklaracji w sprawie Libanu. Anna Bernhardt.
W deklaracji końcowej szczytu, gdzie mowa jest o ofiarach konfliktu między Izraelem i Hezbollahem, użyto sformułowania ogólnego ludność cywilna, nie wymieniając żadnej ze stron. Zaapelowano też o przywrócenie pełnego pokoju w Libanie, którego ludność tragicznie ucierpiała w wyniku wojny, czytamy w dokumencie końcowym. Ten ostatni konflikt na Bliskim Wschodzie był jednym z głównych tematów poruszanych w Bukareszcie i to w atmosferze dosyć napiętej, spowodowanej między innymi polemiką wokół decyzji prezydenta Baszeszku, który nie zaprosił na spotkanie do Rumunii prosyryjskiego prezydenta Libanu Emila Lahouda. Inny temat, który omówił francuski prezydent Chirac na szczycie, to prawdziwe partnerstwo między Europą i państwami południa i pomoc dla tych krajów. Jacques Chirac jest pomysłodawcą projektu, by specjalny podatek nałożony na bilety lotnicze finansował walkę z epidemiami i biedą w trzecim świecie. Sporo czasu poświęcono też na szczycie frankofonii omówieniu sytuacji w kilku nękanych walkami państwach Afryki. Mowa więc była o Sudanie, odmawiającym przybycia tu oddziałów ONZ-owskich, czy o Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie ciągle są odsuwane wybory, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Ale sporo też mówiono w Bukareszcie na temat nowych technologii, dostępu do informacji i edukacji jako niezbędnych podstaw rozwoju społeczeństw. Dodajmy na zakończenie, że szefem Międzynarodowej Organizacji Frankofonii został ponownie wybrany były senegalski prezydent Abdou Diouf.
Nie tylko, zresztą w Bukareszcie rozmawia się o imigracji. Do Madrytu przybyli przedstawiciele 10 państw Unii Europejskiej, aby omówić kwestię polityki imigracyjnej.
Rozpoczynając to spotkanie, gospodarz, szef hiszpańskiej dyplomacji Miguel Moratinos, zaapelował o większą solidarność i spójność w działaniach wobec nielegalnych imigrantów, którzy masowo przybijają do brzegów południowej Europy. Ministrowie i szefowie resortów mieli się zastanowić nad propozycjami, które powinny być przedstawione na następnym nieformalnym szczycie europejskim, czyli 20 października. A propozycje te dotyczą przede wszystkim kontroli południowych morskich granic Europy, a także możliwości kontroli wybrzeży afrykańskich, skąd pochodzi znakomita większość nielegalnych imigrantów. Jednak wcześniej ustalony porządek obrad zakłócił nieco Nicolas Sarkozy, minister spraw wewnętrznych reprezentujący Francję na tym spotkaniu. Zaproponował on bowiem zawarcie europejskiego paktu zabraniającego masowych legalizacji pobytów imigrantów, którzy zasiedlili się już w poszczególnych państwach Unii. Jest to drażliwy temat w Hiszpanii, która przeprowadziła niedawno takie masowe legalizacje. W 2005 roku ponad 500 000 osób dostało dokumenty hiszpańskie. To nie jest dobre rozwiązanie, skrytykował Nicolas Sarkozy, argumentując, że jeżeli jedno państwo w Unii legalizuje komuś pobyt, to dokumenty te obowiązują w całym obszarze Schengen. Ważne jest więc, by Europa decydowała wspólnie o tych sprawach. Mówić jest dobrze, a działać jeszcze lepiej, dorzucił francuski polityk, który jeszcze przed spotkaniem w Madrycie polemizował za pomocą mediów z szefem hiszpańskiego rządu na temat jego polityki imigracyjnej. Nicolas Sarkozy zauważył, że takie posunięcia zachęciły jeszcze bardziej mieszkańców Czarnej Afryki do wyprawy na ląd europejski. Zapatero odparł wtedy, że nie powinien dostawać lekcji od francuskiego ministra, zważywszy na to, co się dzieje na przedmieściach stolicy Francji. Stanowisko francuskiego ministra w sprawie imigracji podziela jednak wielu polityków, m.in. niemieckich. Wiążącą decyzję w sprawie polityki imigracyjnej podejmą szefowie państw na szczycie unijnym.
Jeszcze to i owo w telegraficznym skrócie. Carla Del Ponte, prokurator haskiego trybunału, ostro krytykuje Serbię za brak woli politycznej w namierzeniu i pojmaniu generała Ratka Mladića, ściganego za zbrodnie wojenne. Pani Del Ponte udaje się w poniedziałek do Belgradu. Wojskowi, którzy przejęli władzę w Tajlandii, zapewniają, że nie będą wywierać żadnej presji na mianowanego przez nich cywilnego premiera, który będzie miał, jak mówią, wolną rękę po przyjęciu 1 października tymczasowej konstytucji. Prezydent Aleksander Łukaszenka zagroził zerwaniem wszelkich więzów z Moskwą, jeśli rosyjski Gazprom nie odstąpi od swego żądania podwojenia ceny gazu sprzedawanego Białorusi. We Francji były minister ekonomii i finansów Dominique Strauss-Kahn zapowiedział jako pierwszy z socjalistów, że będzie się ubiegał o reprezentowanie partii socjalistycznej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Będzie zatem przypuszczalnie 4 kandydatów walczących o głosy członków PS: Strauss-Kahn, Jack Lang, Laurent Fabius i zdecydowana faworytka Ségolène Royal. Był to dziennik, tu Paryż Refina, przegląd paryskiej prasy. Zaprasza teraz Marek Brzeziński.
Dzisiaj we francuskich gazetach królują samochody i Ségolène Royal. Samochody, bo jutro w Paryżu otwiera się dla szerokiej publiczności Międzynarodowy Salon Motoryzacyjny, impreza, która co roku przyciąga tłumy. Dziennikarze mogli się dwa dni wcześniej zapoznać z prezentowanymi nowościami i widać to dzisiaj w gazetach. Z jednej strony podkreśla się tendencje w światowej motoryzacji, 60 nowości, które, jak pisze Le Figaro, mają pomóc zapomnieć o tym, iż rynek motoryzacyjny ma się w Europie nie najlepiej. W dodatku poświęconym sprawom gospodarczym czytamy o zakulisowych negocjacjach, które mają doprowadzić do powstania partnerskich sojuszy między największymi producentami. Renault chciałoby wejść w takie związki z koncernem produkującym Citroeny i Peugeoty oraz z potężnym General Motors. Francuskie samochody szukają swojej drogi, zauważa katolicki La Croix, a zajmujący się głównie sprawami ekonomicznymi dziennik Les Echos stwierdza, że paryski salon jest oknem na rynek, który czeka na kolejną ofensywę producentów. A ci prześcigają się w nowinkach, ulepszeniach technologicznych i na wszelkie sposoby starają się oczarować klienta swoimi modelami. Rolls-Royce w pojedynku z Bentleyem o najbogatsze portfele pokazuje coupé 5,5-metrowej długości wyposażone w silnik o mocy 450 koni mechanicznych, podobnie jak Alfa Romeo, nawiązujące w swej linii do najlepszych tradycji włoskich konstruktorów. Volvo C30 przypomina lata 70., gdy poruszał się nim bohater serialu Święty, a luksusowy Peugeot to w swym kształcie skrzyżowanie promu kosmicznego z cygarem, a wszystko to można zobaczyć, zanim jutro się wybierze czytelnik na salon, już dzisiaj we francuskich gazetach, które w piątkowych wydaniach z równie wielkim przejęciem komentują wydarzenia na lewej stronie francuskiej sceny politycznej, a konkretnie wśród socjalistów. Zamieszanie narobił były premier Lionel Jospin, który wczoraj zapowiedział, że nie będzie kandydował w przyszłorocznych majowych wyborach prezydenckich. Ten krok, zdaniem francuskiej prasy, i to bez względu na to, jaką orientację prezentuje, toruje drogę do boju o Pałac Elizejski Ségolène Royal, która prowadzi w sondażach, ale to nie przekonuje jej potencjalnych rywali w gronie francuskiej partii socjalistycznej. Popularny dziennik Le Parisien przeszedł samego siebie i konkurentów prasowych i dzisiaj na 5 bitych stronach pisze tylko i wyłącznie o Ségolène. To niemal 1/3 objętości gazety. Ségolène we wszystkich perspektywach. A to trudny związek z François Hollandem, szefem socjalistów, a prywatnie ojcem czworga jej dzieci. François nie zawsze może się pogodzić z ofensywną naturą swojej partnerki, o której Le Parisien pisze jako o kobiecie, matce i o wojowniczce. W dzienniku znajdujemy analizę jej rządu w regionie Poitou-Charentes, gdzie przewodzi tamtejszej radzie. Dowiadujemy się o sprawach rodzinnego gniazda, z jakiego wyszła obecna faworytka socjalistów. Czytamy komentarze znanych i cenionych obserwatorów francuskiej sceny politycznej. Wreszcie możemy dowiedzieć się, w jaki sposób spece od wizerunku polityków zmienili wygląd Ségolène. 2 lata temu chodziła ubrana w skromne spódnice i żakiety, takie a la pensjonarka, z dobrej, acz prowincjonalnej szkoły. Dzisiaj zdaje się mieć na celu uwiedzenie przynajmniej męskiej części elektoratu, a to za sprawą frywolnie powiewających spódniczek w stylu słynnego zdjęcia Marilyn Monroe i śmiałych dekoltów. Tyle nieco plotkarski dzisiaj Le Parisien, a katolicki La Croix patrzy na ostatnie wydarzenia w nieco inny sposób, pisząc, iż rezygnacja Jospina z kandydowania w wyborach została przyjęta w szeregach pozostałych na placu boju z wyraźną ulgą. Stare socjalistyczne wygi, które nie mają zamiaru odpuścić wyborów, powitały decyzję byłego premiera krokodylowymi łzami, czytamy w La Croix. A według centroprawicowego Le Figaro, dzięki temu, co się stało, sytuacja w szeregach partii socjalistycznej nabrała znacznej klarowności. W Le Figaro znajdujemy także 2 maleńkie wzmianki o Polsce. Jedną w kontekście tego, że Austriaczkom w podeszłym wieku pomocną dłoń podają kobiety z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski. Wynagradzane są na czarno, ale władze przymykają oczy na ten proceder, bo są w pełni świadome ograniczeń austriackiej służby zdrowia i opieki społecznej. Stawka to 7 euro na godzinę i całkowity brak jakichkolwiek świadczeń socjalnych. W takich warunkach pracuje 40 tysięcy pań z Europy Środkowo-Wschodniej, pisze Le Figaro, w dodatku do głównego komentarza dotyczącego sytuacji w Austrii przed wyborami. Le Figaro także przynosi wyniki sondażu, z którego wynika, że 2/3 Polek i Polaków życzy sobie odejścia premiera Jarosława Kaczyńskiego. Aferze, jaka do tego doprowadziła, lewicowa Liberation poświęca zaledwie 3 zdania, mające wyjaśnić francuskiemu czytelnikowi, o co w tym wszystkim chodzi. Na obszerny artykuł poświęcony nowo przyjętym do Unii państwom z Europy Środkowo-Wschodniej natrafiamy na łamach gospodarczego Les Echos, które pisze o ciągłych skandalach wstrząsających tą częścią Europy. Niemniej dziennik zauważa, że na początku bracia Kaczyńscy zdobywali się na gesty, które w Komisji Europejskiej wywoływały zgrozę. Jednak potem Polska stanęła w równym szeregu, a prezydent Lech Kaczyński zdobył się nawet na to, aby udać się do Brukseli, by bronić wizerunku Polski jako kraju wypełniającego swoje zobowiązania europejskie. Inna sprawa, pisze gazeta, że 80% Polaków jest zadowolonych z wejścia Polski do Unii. Niemniej polowanie na czarownice z komunistycznej przyszłości PRL-u, zakusy na NPB, porachunki z liberałami i wstrzymanie prywatyzacji sprawiają, że w Polsce panuje atmosfera całkowitej inercji, pisze Leze.com, które z racji swych ekonomicznych zainteresowań ma na myśli przede wszystkim reformy i zmiany gospodarcze. A w Le Monde, jako że to popołudniówka, wszystko jest razem, o czym mówiliśmy do tej pory. Rozpają torujący drogę Ségolène Royal, prezesi pięciu wielkich producentów samochodów przedstawiają swoją wizję przyszłości rynków motoryzacyjnych, a to przy okazji Międzynarodowego Salonu Samochodowego. Poza tym znajdujemy w Le Monde tekst o zablokowaniu w Estonii przez Greenpeace statku, który przewoził śmieci toksyczne, sprawcę kilku przypadków śmiertelnych w Abidżanie. O francuskim nauczycielu, któremu grożą śmiercią za to, że na łamach Le Figaro opublikował tekst krytyczny o islamie. O dziennikarzach, którzy znaleźli się pod kontrolą cenzury i służb specjalnych w Teheranie. Wreszcie o tym, że doping stanowi prawdziwe zagrożenie dla zdrowia i życia sportowców. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o piątkową prasę francuską.
A przejrzał ją wnikliwie Marek Brzeziński. Tu Paryż, Radio France International. Dzisiaj wieczorem w podparyskiej miejscowości Maison Lafitte, w dawnej siedzibie kultury, odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa. Szczegóły Anna Bernhardt.
W regionalnej prasie zapowiedź tego wydarzenia zamieszczona jest pod tytułem Pół wieku walki w Maison Lafitte. Pod numerem 1 na ulicy Corneille do willi nazywanej Belwederem wprowadziła się w 1947 roku mała grupa polskich emigrantów. Tu zrodził się pierwszy numer paryskiej kultury, kiedy bowiem powstawały fundamenty zjednoczonej Europy, Polska zniewolona była przez komunistyczną Rosję. Lecz Jerzy Giedroyć ze swym zespołem nie chciał się zgodzić, by sprawy polskie zniknęły z horyzontu europejskiego myślenia, ale też by europejskość nie zniknęła ze świadomości Polaków, podkreśla francuski redaktor, przypominając dzieje paryskiej kultury. Na wieczorne uroczystości w Maison Lafitte zaproszono przedstawicieli władz regionalnych, Ministerstwa Kultury, a także ambasadora Polski w Paryżu, pana Jana Tombińskiego, i polskiego ambasadora przy UNESCO, Marię Wodzyńską-Walicką. W obecności mera Maison Lafitte, Jacques'a Miarda, odsłonięta zostanie tablica, na której zamieszczono następujące słowa. Belweder w latach 1947-1954, siedziba Polskiego Instytutu Literackiego i Miesięcznika Kultury, gdzie Czesław Miłosz, laureat Nagrody Nobla, znalazł schronienie w 1951 roku. Tyle napis na pamiątkowej tablicy. Nieopodal willi w dawnym kościele czynna już jest wystawa zatytułowana W hołdzie kulturze. Wystawa ta została przygotowana przez Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu i była już pokazywana w ubiegłym roku w Senacie francuskim. Przypomnijmy tylko, że z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy urodzin redaktora kultury, rok 2006 został ogłoszony przez Sejm rokiem Giedroycia, a patronat nad obchodami objęło również UNESCO. Dzisiejsze uroczystości wpisują się w bogaty program obchodów odbywających się w Polsce, Francji, a także u wschodnich polskich sąsiadów, których losy tak leżały na sercu redaktorowi z Maison Lafitte.
A teraz jeszcze nasz stały rozdział Co nowego w Unii Europejskiej.
W czwartek w Warszawie odbyła się konferencja zatytułowana Wzajemny wizerunek Polaków i Francuzów, na której zostały zaprezentowane wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w Polsce oraz we Francji przez Instytut Spraw Publicznych. O skomentowanie tych badań proszę dyrektora Instytutu, profesor Elenę Kolarską-Bobińską. Pani profesor, wizerunek Polaków w oczach Francuzów uległ poprawie w porównaniu z poprzednimi badaniami, czyli z rokiem 2000?
Wyraźnie uległ poprawie. To samo zresztą stwierdziliśmy w badaniach przeprowadzonych w Niemczech. Wydaje się więc, że sam fakt wejścia Polski do Unii wpłynął bardzo na nasze postrzeganie w społeczeństwie francuskim i niemieckim. Zaczęliśmy być postrzegani jako kraj taki naprawdę europejski. Dotychczas sądzono, że gdzieś tam jesteśmy na peryferiach Europy, co wpłynęło nawet na postrzeganie klimatu, a na pewno na postrzeganie naszego zacofania gospodarczego. Teraz jakby dołączyliśmy do rodziny.
To znaczy nawet ten polski hydraulik nie zaszkodził?
Po pierwsze, ważne jest, że wzajemne nieporozumienia polityczne nie miały większego wpływu na wzajemne postrzeganie. Część osób po prostu o nich nie wie, część jakoś nie zwraca na nie uwagi. Zresztą w prasie francuskiej niewiele pisze się o Polsce. Także elity tutaj i napięcia między nimi nie wpłynęły na ten wizerunek. Natomiast czy sam hydraulik? Nie. Francuzi w zasadzie nie mają nic przeciwko Polakom pracującym we Francji, ponieważ sądzą, że osoby te wykonują takie prace, które oni by sami nie wykonywali. Czyli więc jest to zgoda na Polaka, ponieważ nie stanowi on konkurencji. Może warto jeszcze podkreślić, że ja wspominałam, że ten lepszy wizerunek jest kształtowany przez sam fakt wejścia Polski do Unii, ale zaobserwowaliśmy też inne ciekawe zjawisko. Wyraźnie młodzi ludzie, którzy przyjechali do Francji, też wpływają na poprawę postrzegania Polski. Są oni wykształceni, mili, zdyscyplinowani i dużo Francuzów mówiło, że dowiaduje się o Polsce i wyrabia sobie wrażenie właśnie na podstawie tych bezpośrednich kontaktów.
Pani jest stałym komentatorem wydarzeń polskich dla francuskiego dziennika Les Echos. Po pierwsze, skąd te powiązania z Francją, jeżeli można zapytać?
Ja bym powiedziała, że sympatia po prostu. Znałam ambasadora, który tu pracował w Polsce. Poznałam dzięki niemu właśnie panią redaktor naczelną Les Echos. I tak gazeta ta uznała, że warto też zapoznać czytelnika z wydarzeniami z Polski, innym trochę punktem widzenia niż to, którzy przedstawiają komentatorzy. Także bardzo się ucieszyłam, bo dzięki temu raz w miesiącu właśnie mogę opowiedzieć o Polsce, o naszych problemach nieco inaczej niż uczyniliby to dziennikarze francuscy.
A jak pani zdaniem, oprócz tego, co pani robi co miesiąc, można jeszcze poprawić wizerunek Polaków we Francji? I czy to w ogóle jest ważne?
Mi się wydaje, że wizerunek jest bardzo ważny, ponieważ on po prostu przekłada się na różnego rodzaju korzyści i efekty. Po pierwsze, przekłada się na inwestycje. Jeśli wiemy, że w jakimś kraju panuje straszna korupcja, biurokracja i jest bardzo brzydko, to po prostu mało osób chce w tym kraju zainwestować, nawet jeśli korzyści byłyby bardzo duże. Ludzie też liczą się tego typu elementy w decyzjach inwestycyjnych. Ważny też wizerunek jest dla kwestii politycznych, dla wzajemnych relacji bilateralnych i też ważny jest dla postrzegania roli Polski w Unii Europejskiej. Im lepszy wizerunek, tym Polska lepiej jest również w tej kwestii postrzegana i wpływ jest większy, bardziej się liczą z ich decyzją. No trudno powiedzieć w tej chwili, jak to bieżące wydarzenia polityczne w Polsce, do jakiego stopnia zachwieją tym poprawiającym się wizerunkiem. Ja cały czas powtarzam jedno, że Polacy tak naprawdę nie zmienili się. Po wejściu do Unii Europejskiej są nastawiani bardzo proeuropejsko, chcą poprawy stosunków z Niemcami, z Francją. Stają się coraz bardziej otwarci i sygnały wysyłane przez nasze obecne elity nie odzwierciedlają tak naprawdę zmian zachodzących w nastrojach społecznych.
Rozmowę przeprowadziła Anna Bernhardt, tu Paryż, Radio France International. Przechodzimy do magazynowo-artystycznej części naszej audycji. Na wstępie kronika filmowa Anny Rzeczyckiej.
Prezydent Francji Jacques Chirac podjął decyzję o zrównaniu emerytur byłych żołnierzy pochodzących z dawnych francuskich kolonii z emeryturami żołnierzy z metropolii. Jest to, powiedział, akt sprawiedliwości, solidarności i uznania dla tych, którzy służyli Francji, którzy się o nią bili w czasie II wojny światowej. Decyzja francuskiego prezydenta, która obejmie około 80 tysięcy byłych kombatantów, zbiegła się z wejściem na francuskie ekrany filmu Indigène, tubylcy, Rachida Bouchareba, który wydobywa z zapomnienia rolę, jaką w wyzwoleniu Francji w 1945 roku odegrali żołnierze z krajów Magrebu i Czarnej Afryki. Było ich przeszło 300 tysięcy. Walczyli na pierwszej linii frontu. Pochodzili z Maroka, Algierii, Tunezji, Senegalu, Mali, Madagaskaru. Historia o nich zapomniała. Dla pamięci zbiorowej oswobodzicielami Francji stali się wyłącznie Amerykanie, siły generała de Gaulle'a i ruch oporu. Film Rashida Bouchareba jest opowieścią o czterech mężczyznach, którzy w 1943 roku, by ratować matkę ojczyznę, zaciągają się do oddziałów formowanych przez tymczasowy rząd Republiki Francuskiej. Każdy z nich ma inną motywację i inną osobistą historię. Dowodzi nimi ambiwalentny francuski sierżant z Magrebu, Martinez. Pierwszy szeregowiec, Yassir, grany przez Sami Nasseri, jest najemnikiem w sandałach, nie wahającym się ograbiać zwłok poległych żołnierzy. Said Jamel Debbouze to z kolei wielkie dziecko, który z największym trudem odrywa się od spódnicy swej matki, by na wojnie stać się mężczyzną. Messaoud Rojdi Zem to człowiek zakochany we Francji i uciekający przed nędzą swego kraju. Czwarty bohater, Abdelkader Sami Bouajila, jest wykształcony i szalenie ambitny. Marzy o rewanżu społecznym. To, co jest ważne, to jednak nie tyle dosyć uproszczona psychologia poszczególnych bohaterów, co ich wspólny los i misja, jaką otrzymali od Francji. Mają być jej mięsem armatnim. We Włoszech, w Prowansji, a potem w Wogezach ci tubylcy, mówiący między sobą po arabsku, muszą bić się podwójnie, dowodząc, że są bardziej francuscy od samych Francuzów.
Halo! Marsz!
Ce soir, il faut qu'on soit là-haut. Et même mort, on y sera.
Tubylcy są z pewnością dziełem życia Rashida Bouchareba, bardzo utalentowanego reżysera pochodzenia algierskiego, autora kilku udanych obrazów, m.in. bardzo dobrze przyjętego parę lat temu Little Senegal. Posłuchajmy, co Bouchareb mówi o pracy nad swym ostatnim obrazem, który na tegorocznym festiwalu w Cannes otrzymał zbiorową nagrodę za 5 głównych ról męskich.
C'est un film qui était présent dans ma mémoire depuis l'enfance, dans la mémoire de mon histoire en tout cas, de celle de ma famille et de notre histoire commune que nous partageons tous.
Noszę w sobie ten film od dzieciństwa. Należy on do mojej pamięci, do mojej historii, do historii mojej rodziny, do naszej wspólnej historii. Przez rok wraz z moim współscenarzystą zbierałem świadectwa żołnierzy z dawnych francuskich kolonii, dzisiaj kombatantów żyjących w Senegalu, Maroku, Algierii, Tunezji, a także we Francji, w Bordeaux, Paryżu i Nantes. Grzebałem też w archiwach armii i bibliotekach. Po 2,5 latach przygotowań i 25 wersjach scenariusza uznaliśmy, że możemy kręcić.
Puis dans les bibliothèques et au bout de 2 ans et demi, on a sorti donc la 25e version du scénario et là le film était prêt à être tourné.
Tubylcy Rashida Bouchareba to film z tezą, film w obronie godności wykorzenionych ludzi, których bohaterstwo zostało zapomniane i którego przez ostatnich 60 lat nikt nie chciał uznać i docenić. Jednocześnie jest to jednak także wspaniały film wojenny. Francuska wersja żołnierza Ryana. Na festiwalu w Toronto, gdzie obraz był niedawno pokazywany, amerykańscy krytycy zareagowali ze zdziwieniem, stwierdzając, że Francuzi zaczęli realizować filmy hollywoodzkie. Nie dla wszystkich jednak jest to komplement.
Libère le pays et rentre chez nous.
La France vous regardera et se rappellera de vous.
Cette fois, je vous jure, wallah, on aura ce qu'on mérite.
RFI, Radio Świata.
Postscriptum Stefan Rigera.
Europa zatem, choć ten i ów jeszcze wierzga, leży już plackiem przed islamem. Leżenie plackiem ma zaś to do siebie, że zachęca tych, przed którymi się korzymi, do chodzenia nam po głowie i wcale się nie krępują. Mnożą się incydenty, od których na tejże głowie włos się jeży. Dobierają nam się już bowiem nie tylko do duńskich karykaturzystów, lecz również do Woltera, którego Mahometa niedawno temu zdjęto z afisza w Szwajcarii, a nawet i do Mozarta. W Niemczech wybuchła prawdziwa burza, gdy dyrektorka Deutsche Oper w Berlinie, Kirsten Harms, postanowiła odwołać wznowienie jego młodzieńczego arcydzieła Idomeneo pod pretekstem, że policja ostrzegła ją jakoby przed możliwością akcji protestacyjnych zakłócających przedstawienie. Do gwałtownych protestów sam bym gorąco zachęcał, tyle że w imię obrony Mozarta przed terroryzmem młodszych, zdolniejszych reżyserów ze szkoły brechtowsko-enerdowskiej, jak właśnie ów Hans Neuenfels, autor Masakry na librecie Idomenea, w którym Mozart walczył jak lew o miejsce każdego przecinka. Jednakowoż w tej sprawie chodzi o coś znacznie więcej. Nie o terroryzm artystyczny, który może być obrzydliwy, ale nie zabija, lecz o groźbę terroryzmu sensu stricto. Intendentka opery niemieckiej wolała zdjąć przedstawienie z afisza, obawiając się gwałtownych reakcji islamistów na wymyśloną przez Neuenfelsa końcową scenę, gdy władca Krety Idomenea wyciąga z zakrwawionego worka nie głowę jego syna, jak stoi w librecie, lecz głowy Posejdona, Jezusa, Buddy i Mahometa. Zauważmy, że pani dyrektor nie obawiała się najwyraźniej podobnych reakcji ze strony chrześcijan czy buddystów, ale mniejsza z tym. W każdym razie w Niemczech aż zawrzało. W imię obrony swobody ekspresji decyzję Deutsche Oper potępiła jak jeden mąż cała klasa polityczna, włącznie z kanclerz Angelą Merkel, jeden z szefów CDU, Wolfgang Bosbach, nazwał takie postępowanie padaniem na kolana przed terrorystami, a kwintesencję problemu oddaje najlepiej wypowiedź ministra kultury Bernda Neumanna, że jeśli doszło do tego, że już nawet tylko obawa przed ewentualnymi protestami wiedzie do samocenzury, to oznacza, że demokratyczna kultura i wolność słowa są w niebezpieczeństwie. Jak tak dalej pójdzie, stwierdza na łamach prasy niemiecki historyk Hans Ulrich Weller, wkrótce trzeba będzie zdjąć za fisza w obawie przed represjami, także uprowadzenie w seraju czy setki sztuk teatralnych zawierających aluzje do muzułmanów. Weller posuwa się do jeszcze mocniejszych uogólnień. Jego zdaniem fundamentalizm islamski jest i pozostanie polityczną dżumą XXI wieku, niosąc ze sobą prawdziwe zagrożenie totalitarne. Histeryczne reakcje na karykatury Mahometa i papieskie deklaracje w sprawie islamu to właśnie w jego mniemaniu przejaw totalitarnego stanu ducha, który nie dopuszcza konkurencji ani odmiennych opinii. Weller powinien uważać, albowiem igra z ogniem, oby nie przytrafiła mu się podobna przygoda jak Robertowi Redekerowi. Ów francuski filozof, wykładający w jednym z liceów koło Tuluzy, zamieścił 19 września w dzienniku Le Figaro ostry antyislamski pamflet zainspirowany eksplozją gniewu i przemocy w odpowiedzi na teologiczny wykład Benedykta XVI, skądinąd mądry i wyważony, stawiający na ostrzu noża szalenie aktualną kwestię relacji między rozumem a wiarą i przestrzegający przed wiarą bez rozumu, nieuchronnie wiodącą do przemocy. Można by się tu zadumać nad oszałamiającym paradoksem, że mianowicie różne odłamy islamizmu z coraz większym zapałem sięgają po przemoc, aby w ten sposób dowieść, że islam jest religią pokoju. Ale wróćmy do rzeczy. W swym pamflecie Redeker napisał wiele rzeczy mądrych i oczywistych na temat islamskiego szantażu i stanu zastraszenia, w jakim pogrąża się Zachód, ale z rozpędu przywalił też na odlew Mahometowi, bezlitosnemu szefowi wojennemu, grabieżcy, mordercy Żydów i poligamiście, jak również Koranowi, księdze ziejącej nienawiścią i przemocą i w ogóle muzułmanom uczestniczącym co roku w Mecce, w ocierającym się o barbarzyństwo rytuale kamieniowania szatana o znaczeniu nie tylko symbolicznym, gdyż podsycającym archaiczną przemoc w rozhisteryzowanym tłumie. Można się z tym zgadzać lub nie, można niuansować, można podobnie przyczepić się do innych religii. Wszystko jedno, filozof znany ze swej żyłki do prowokacji miał prawo się wypowiedzieć. Lecz oto w tydzień później dowiadujemy się, że Robert Redeker otrzymał liczne pogróżki śmierci, że od paru dni nie zjadł zjawił się w liceum i co więcej, wyprowadził się ze swego domu z całą rodziną, ukrywa się gdzieś pod ścisłą ochroną policji i ponoć co dwa dni zmienia miejsce pobytu, aby zmydzić tropy. Zanim przeszedł do podziemia, zdążył jeszcze powiedzieć dziennikarzowi La Dépêche du Midi, że jest przerażony i mocno zasmucony, gdyż to, co się dzieje, odpowiada dokładnie temu, przed czym w swych tekstach przestrzegał. Zachód jest od tej chwili pod ideologicznym nadzorem islamu. Niegdyś był pod okiem Moskwy. Dzisiaj jest pod okiem Koranu. To było Postscriptum, tu Paryż RFI, a teraz felieton ekonomiczny Anny Benhardt.
Szwajcaria prześcignęła Stany Zjednoczone według dorocznego raportu, który został właśnie opublikowany. Dokument Światowego Forum Ekonomicznego dotyczy konkurencyjności w gospodarkach światowych, a notowanych jest 125 krajów. Pierwsze miejsce przyznane Szwajcarii jest hołdem złożonym działającym w tym kraju instytucjom zajmującym się badaniami naukowymi, czytamy w depesze AFP. Berno w ubiegłym roku było na czwartej pozycji, teraz wyprzedziło Finlandię i Danię, spychając dużo dalej również Stany Zjednoczone. Te ostatnie wylądowały na szóstej pozycji. Podobny upadek zdarzył się Francji, która z 12 pozycji spadła na 18. Raport Davos przygotowywany jest w 2/3 w oparciu o opinię 11 tysięcy dyrektorów firm z całego świata. Brane są też pod uwagę inne czynniki, a całość daje listę najbardziej konkurencyjnych państw świata. Szwajcaria została wyróżniona ze względu na swą infrastrukturę w dziedzinie badań naukowych, podkreślił Augusto López Claros, główny autor raportu, dorzucając, że w tym kraju współpraca instytutów naukowych z przedsiębiorstwami jest naprawdę zjawiskiem na porządku dziennym, co daje świetne wyniki, jeżeli chodzi o usprawnienia i wynalazki. Szwajcaria, państwo prawa, została wyróżniona również ze względu na zastępy kompetentnych urzędników, sprawny aparat sprawiedliwości, a także solidną i uczciwą administrację państwową. Stany Zjednoczone, które straciły w tym roku pozycję lidera, wprawdzie bardzo dobrze notowane były w kategorii wdrażania nowych technologii, ale gorzej wypadły w ocenach dotyczących perspektywy rozwoju gospodarczego i zadłużenia państwa. Konkurencyjność gospodarki amerykańskiej obniżają ogromne i stale rosnące wydatki na zbrojenia. Kolejne zagrożenia to gigantyczny deficyt budżetowy i rachunku bieżącego, niebezpieczny nie tylko dla samej gospodarki USA, ale i ze względu na jej rozmiary dla sytuacji gospodarczej na świecie. Również amerykańskie sektory zdrowia i edukacji są nie najlepiej notowane, zajmując 40. pozycję w tej kategorii. W sektorze zdrowia raport podkreśla, że śmiertelność niemowlaków jest najwyższa w Słowenii, kraju, który skądinąd przeznacza największą ilość pieniędzy na opiekę zdrowotną, największą, czyli 15% produktu krajowego brutto. Niemcy zajmują 8. pozycję na liście ze szczególnym wyróżnieniem systemu sprawiedliwości i wprowadzania nowych technologii, ale jak podkreślono w dokumencie, przestarzałe prawo pracy dusi przedsiębiorstwa. Londyn, 10. na liście, został wyróżniony przede wszystkim za najbardziej dynamiczny i nowoczesny system finansowy. Paryż, plasujący się na 18. miejscu, padł ofiarą deficytu państwowego, a także braku elastyczności rynku pracy. W kategorii rynki pracy Francja znalazła się zresztą pod numerem 99. Katastrofalny stan finansów publicznych Włoch zepchnął ten kraj na 44. pozycję, nawet za większością nowo przyjętych członków Unii. Z tej ostatniej grupy najlepiej plasuje się Estonia, zajmująca 25. pozycję. Według Światowego Forum Ekonomicznego Polska jest najmniej konkurencyjnym krajem wśród wszystkich członków Unii Europejskiej. Za największą słabość Polski forum uznało ograniczenia na rynku pracy, co z drugiej strony jest wyjątkowe w kraju, gdzie bezrobocie jest najwyższe w całej wspólnocie, uważa Augusto López Claros. W ocenach regulacji na rynku pracy Warszawa znalazła się niemal na końcu listy. Raport podkreśla, że Polsce przy rosnących kosztach pracy coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność wobec państw wysoko rozwiniętych, chyba że zostaną przeprowadzone konieczne reformy. Światowym biznesmenom, którzy oceniali Polskę, najbardziej przeszkadza system podatkowy, niestabilność polityki, w dalszej kolejności korupcja i kiepska infrastruktura. Natomiast większość z nich nie ma zastrzeżeń do wykształcenia polskich pracowników oraz ich etyki. Odnotujmy jeszcze kilka znaczących spadków w rankingu Forum Ekonomicznego. Rosja przesunęła się o 9 pozycji w dół i znalazła się na 62. miejscu. Najwięcej niepokoju wśród uczestników ankiety budzi nieprzestrzeganie prawa w tym kraju, ze szczególnym zwróceniem uwagi na lekceważenie przepisów o ochronie własności intelektualnej. O 9 miejsc w dół przesunęła się również Brazylia, zadłużona po uszy. W tym roku gorzej postrzegana jest też konkurencyjność Chin, które spadły w rankingu z 48 na 54 pozycję. Powodem jest słabość systemu bankowego, mała gęstość sieci telekomunikacyjnych, zbyt małe wyposażenie w komputery i słaba dostępność technologii oraz niewystarczający dostęp do oświaty. Chiny mogą jednak poszczycić się najwyższym na świecie wzrostem gospodarczym przy niskiej inflacji i wysokiej stopie oszczędności. Z kolei Indie, wielki rywal Chin w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych, mogą się w tym roku pochwalić wzrostem swojej konkurencyjności, przesuwając się na 43. pozycję. Z państw afrykańskich najlepsza, 30 na liście, jest Tunezja, a w Azji prym wiedzie Singapur, 5 przed Japonią, zajmującą 7 pozycję w dorocznym rankingu WEF, rankingu uznawanym za najpełniejszą ocenę konkurencyjności w światowej gospodarce.
To była ekonomia i Anna Bernhard, a teraz nowinki naukowo-techniczne, czyli Eureka Piotra Rasuchowicza.
Dzisiaj zapoznamy się z kilkoma nowościami technologicznymi, w opracowaniu których brała udział francuska firma Saint-Gobain. Zacznijmy od specjalnego filtra wyłapującego cząstki niespalonego i spalonego paliwa w silnikach diesla. Już dzisiaj filtr ten stosowany jest w wielu samochodach osobowych i półciężarowych. Teraz wielkie marki samochodowe zastanawiają się nad wprowadzeniem go i do wielkich tirów. Produkowany przez Saint-Gobain filtr zatrzymuje 99,9% emitowanych przez silniki cząstek, które normalnie dostawałyby się do wdychanego przez nas powietrza. Filtr zatrzymuje cząstki, które następnie eliminowane są przez spalanie, co powoduje powstanie pary wodnej i CO2. W filtrze następują zatem po sobie kolejno faza wyłapywania cząstek, ich spalania wstępnego, czyli częściowego, oraz spalania całkowitego, podczas którego temperatura filtra może osiągnąć i 1000 stopni Celsjusza. Produkowany on jest w fabryce w miejscowości Rödental w Niemczech, a jego głównym składnikiem jest rekrystalizowany węglik krzemu, substancja posiadająca niesłychaną odporność termiczną i mechaniczną. Od 3 lat Saint-Gobain i firma o nazwie Śródziemnomorskie Zakłady wykorzystujące energię słoneczną pracują nad opracowaniem znacznie lżejszej niż dotychczas, mniejszej i bardziej wydajnej baterii słonecznej o nazwie patentowej Twintex. Bateria ta zbudowana by być miała z materiałów kompozytowych, miałaby być w 100% recyklowana, bardziej odporna na wysokie temperatury, na wszelkiego rodzaju wstrząsy oraz na korozję. Innowacje Saint-Gobain dotyczą nie tylko baterii słonecznych, ale także wszelkiego rodzaju fotokomórek, energii uzyskiwanej z siły wiatru, izolacji termicznej czy wierzchnych warstw ceramicznych, pozwalających elektrowniom na zachowanie energii w wysokim stopniu i ograniczenie strat energetycznych do minimum. Na przykład tak zwane szkło światłoczułe zamienia energię świetlną w elektryczną, pozwalając w ten sposób walczyć z efektem cieplarnianym i rozrzedzaniem źródeł ropy naftowej. Saint-Gobain produkuje także specjalne silikonowe pianki, uszczelki silikonowe, folie fluoropolimerowe i one wszystkie też znajdują zastosowanie przy produkcji materiałów i systemów światłoczułych. Jedną z nowości Saint-Gobain jest tak zwany termowit, czyli kaloryfer wykonany całkowicie ze szkła. proszę sobie wyobrazić taki szklany kaloryfer w łazience, kuchni czy też salonie przy oszklonej werandzie. Któraż z gospody nie marzyła o samoczyszczących się szybach okiennych? I oto takie mamy, a nazywają się one BioClean. Szyba taka pokryta jest specjalną, szalenie cienką i przezroczystą warstwą mineralnej substancji absorbującej wodę, będącej jednocześnie substancją fotokatalityczną. Po prostu światło samo rozkłada organiczne brudy brudzące szkło, a woda, na przykład deszczowa, potem spłukuje wszystkie powstałe produkty takich reakcji światłoczułych z szyb okiennych. Dioda elektroluminescencyjna, tak zwana LED, to półprzewodnik, który zamienia bezpośrednio energię elektryczną w energię świetlną. Obecnie około 60% LED stosowanych jest do oświetlania np. klawiszy czy ekranów telefonów komórkowych, laptopów czy też czytników MP3. Te półprzewodniki składające się na LED pokrywają bardzo cienkimi warstwami substraty monokrystaliczne, które to substraty to 300 mikronowej grubości zaledwie warstewki kryształu w przekroju mające od 5 do 8 cm. Nadającym się najlepiej do takiego cienkiego krojenia jest szafir.
A teraz magazyn literacki Sylwii Gibbs.
Czy można we Francji żyć z pisarstwa? Nie można, odpowiada socjolog Bernard Lahire, który przebadał sytuację ponad 500 pisarzy z regionu Rhône-Alpes. Ponad 40% pisarzy nie otrzymało ani grosza tytułem praw autorskich w roku poprzedzającym ankietę. Ponad połowa tych, którym wypłacono prawa autorskie, uważa tę sumę za symboliczną. Potwierdza się więc to, o czym wiadomo od dawna. Literat to nie zawód, natomiast wydawca, księgarz czy krytyk literacki są zawodowcami, którzy zarabiają na życie, pomimo że nie istnieliby bez pisarzy. Coś tu jest nie w porządku. Zdarza się, że krytyk, rzadziej wydawca, jest także pisarzem. Prawie połowa ankietowanych powiedziała, że wykonuje zawód związany z nauczaniem, pisarstwem lub kulturą. Finanse pisarza poprawia z dnia na dzień nagroda literacka, zapewniając mu poczytność. Czasami, raczej rzadko, nagroda sankcjonuje fakt dokonany. Powieść Jonathana Littla, Le Bienveillant, nominowana do wszystkich jesiennych nagród, i tak sprzedaje się świetnie. Oficyna Gallimard nie nadąża z dodrukiem. Jak już mówiłam w jednym z poprzednich magazynów, Jonathan Little ma 38 lat, jest Amerykaninem, który zdał maturę we Francji i napisał swoją pierwszą powieść po francusku. 900-stronicowy monolog SS-mana, który wspomina bez cienia skruchy swe wyczyny podczas II wojny światowej. W powieści Jonathana Littla powrócę, jeśli otrzyma nagrodę. Jego rówieśnik Laurent Mauvignier też żyje z praw autorskich, od kiedy prestiżowa oficyna Minuit wydała jego pierwszą powieść pod tytułem Loin d'eux, daleko od nich. Było to 7 lat temu. Mauvignier potrafił zdobyć szeroki krąg czytelników, mimo że nie jest pisarzem łatwym. W roku 2000 otrzymał nagrodę radiostacji France Inter za powieść pod tytułem Apprendre à finir, nauczyć się kończyć. Chodzi o koniec małżeństwa. Specjalnością Mauvignera są wielogłosowe monologi na ten sam temat. Temat jego najnowszej powieści pod tytułem Dans la foule, w tłumie, po raz pierwszy ma wymiar historyczny. Autor przypomina wydarzenia 29 maja 1985 roku na stadionie Ezel w Brukseli. W tym dniu bohaterowie powieści Laurenta Mauvignera są w tłumie oglądającym finałowy mecz o Puchar Europy między Juventusem a Liverpoolem. Na stadionie dochodzi do tak zwanych zajść między kibicami. Ginie 40 osób. Jest wielu rannych. O tej tragedii opowiada nam 6 postaci, którym autor powieści oddał głos. Oddał dosłownie, gdyż sprawia wrażenie, że obdarza możliwością wypowiedzi ludzi, którzy takiej możliwości nie mają.
Sześć monologów wyraża najpierw radosne oczekiwanie, potem szok, niezrozumienie i głęboką rozpacz. Sześć śmiertelnie samotnych postaci w oszalałym tłumie. Młodzi Francuzi, Anglicy, włoscy nowożeńcy w podróży poślubnej. Chór, który przedstawia polifoniczny punkt widzenia na tragedię przed i zaraz po meczu, a także znacznie później. Bohaterowie Moviniera przeżywają stratę bliskich, z którą nie mogą się pogodzić. Raz jeszcze mamy okazję podziwiać kunszt autora w przedstawianiu dezintegracji moralnej pod wpływem bolesnych przeżyć, a potem mozolnej stopniowej odbudowy. Powieść w tłumie nominowano do nagrody Femina. Ze szpitalnego pokoju w piosence Vincenta Delerma przenieśmy się do szpitalnego pokoju w powieści Braci Poivre d'Arvor pod tytułem Disparaître, zginąć. Thomas Lawrence, niegdyś legendarny Lawrence z Arabii, leży w śpiączce po wypadku motocyklowym. Zdaniem autorów było to samobójstwo. Spudłowałem, brzmi pierwsze zdanie powieści. Monolog bohatera będzie jednym z wielu, które ukazują w krzyżowym świetle jego burzliwe życie. Wśród narratorów jest młodszy brat, Arnold Lawrence, czuwający przez tydzień nad umierającym. Patrick Poivre d'Arvor jest gwiazdą dziennikarstwa, odwiecznym prezenterem dziennika prestiżowego kanału telewizyjnego TF1. Jego brat Olivier jest dyplomatą. Obaj mają zwyczaj wspólnego pisania. W roku 2005 wydali całą serię biografii wielkich podróżników i awanturników od Marco Polo po Saint-Exupériego. Ktoś napisał z przekąsem o fabryczce literackiej braci Poivre d'Arvor, a przecież nie żyją wyłącznie z pisarstwa. W każdym razie właśnie w trakcie pracy nad biografią kolejnego awanturnika, Lawrence'a z Arabii, tandem zwekslował w stronę beletrystyki. Wydawałoby się, że wszystko już zostało powiedziane o angielskim historyku i archeologu, który dla Londynu był agentem służb specjalnych, a dla Arabów bohaterem rewolty przeciwko Turkom. Autorzy mieli aż za dużo dokumentacji. Sam Lawrence napisał autobiografię pod tytułem Siedem filarów mądrości. David Lean zrealizował film, po którym już zawsze Lawrence z Arabii będzie miał rysy Petera O'Toole'a, ale zginąć rozjaśnia skomplikowaną osobowość bohatera, rodowód, pasję wobec Bliskiego Wschodu, sprzeczne pragnienia przywództwa i rozpłynięcia się w tłumie. Stosunki z bratem, temat bliski braciom Poivre d'Arvor. Powieść nominowano do prawie wszystkich nagród literackich, łącznie z Nagrodą Goncourtów. Posłuchajmy muzyki Maurice'a Jarre'a z czołówki filmu Davida Lina, muzyki, która od lat kojarzy nam się z postacią Lorenza z Arabii.